Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. o kłopotach bydgoskiej PESY, o kwocie wolnej od podatku, o ostrzeżeniu dotyczącym wysokości rat kredytowych i o wpływie zakazu handlu w niedzielę na gospodarkę. Witam gości profesor Mirosław Gajze z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I w studiu w Toruniu dr Jarosław Oczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Obaj panowie zasiadają także w Radzie Naukowej Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zacznijmy od regionu. W ostatnich dniach sporo mówi się o kłopotach bydgoskiej PESY. To duży pracodawca zatrudniający 3,5 tysiąca pracowników, mający 1800 kooperantów. Firma ma dużo zamówień, nie ma jednak pieniędzy na ich realizację. Potrzebuje finansowania. Pojawiają się informacje o tym, że banki no nie chcą dalej PESY kredytować. Spójrzmy na to może troszeczkę z dystansu, bo nie jesteśmy w środku firmy, nie znamy tych wszystkich uzależnień, ale panie profesorze, co się stało, co mogło spowodować, że tak duża firma ma tak poważny kłopot?
Ta sprawa ciągnie się już od kilku lat. Z uwagi na wysokość kar umownych, które firma musiała płacić za opóźnienia w dostawach taboru szynowego, pojawiły się straty finansowe. Już w 2015 roku to było około 130 milionów złotych strat. No i problem zamrożenia gotówki, no, dużej części kapitału operacyjnego w produkcji w toku, no, powoduje po prostu problemy ze spłatą zobowiązań. No, jeśli to nie jest rozwiązane, jeśli nie podejmuje się działań zaradczych, no to oczywiście ciągłość tych procesów stwarza coraz większe i coraz głębsze problemy. No i stoimy, znaczy firma stoi przed no, trudnym problemem, bo albo pozyska dodatkowe wsparcie kapitałowe na rozruch i na kontynuowanie tej linii produkcji i podtrzymania tej aktywności gospodarczej, no albo będzie musiała ograniczyć zdolności produkcyjne, co wiąże się ze zwolnieniami, no i oczywiście mniejszymi zamówieniami u kooperantów, tak jak tutaj pan wspominał, aż 1800 kooperantów.
To wszystko to jest system naczyń połączonych. Tak, związkowcy z Solidarności mówią, że bez pomocy PESY grozi nawet niewypłacalność. Taki scenariusz zakładający, że PESA zniknie, jest możliwy, doktor Jarosław Oczki, pana zdaniem?
W gospodarce rynkowej wszystko jest możliwe, niestety. Jednak myślę, że no, trzeba być dobrej myśli. Trudno powiedzieć, czy jest taka jedna przyczyna tych kłopotów PESY. Rzeczywiście te kary za opóźnienia w dostawach są bardzo dotkliwe, ale też no, PESA przyjęła taką strategię, że wygrywała przetargi. Czasami wydaje się, że za wszelką cenę, oferując bardzo niską cenę. Za niską ceną idzie niska marża. I przy takiej niskiej marży jakikolwiek czynnik ryzyka, jeżeli się zrealizuje, może spowodować, że płynność czy rentowność firmy zostanie mocno naruszona. Także tutaj wydaje się, że warto by też przemyśleć strategię działania firmy i jednak uwzględnienie bardziej czynników ryzyka. Tym bardziej, że rynek, że branża przemysłu maszynowego, elektromaszynowego jest bardzo konkurencyjną branżą. Tutaj jest bardzo silna konkurencja światowa ze strony Chin na przykład. I tutaj nie można tak sobie pozwolić na takie dosyć nonszalanckie składanie ofert i właściwie branie zleceń, które tak naprawdę nie jesteśmy do końca pewni, czy będą mogły zostać zrealizowane. Trudno powiedzieć też, na ile będzie możliwa pomoc PESY, ponieważ tutaj polityka konkurencji Unii Europejskiej oczywiście zabrania pomocy publicznej, ponieważ jest to naruszenie zasad równej konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Czyli nie można tak po prostu PESY z budżetu państwa dosypać środków, żeby nam tutaj się działo dobrze w Bydgoszczy. No, jakaś strategia na pewno zostanie wypracowana. Trzeba trzymać kciuki, żeby ona była skuteczna, bo PESA jest... Nie należy zapominać, że PESA jest jednak wielkim sukcesem polskiej gospodarki, ale też sukcesem, tak? Ta firma przez długi czas radziła sobie bardzo dobrze i mimo tych tutaj trudnych warunków, bardzo trudno jest się w polskiej firmie przebić na rynkach wysoko rozwiniętych. PESA wygrywała tam przetargi, czyli jednak Jest to na pewno firma, którą warto ratować.
Od wiosny mówi się o tym, że PESA szuka zewnętrznego inwestora. Panie profesorze, to, że tyle miesięcy to trwa, to też jest zły znak na przykład dla firmy, że nie ma takiego giganta, który chciałby zainwestować, albo być może jest taka gra na to, żeby troszeczkę wykrwawić firmę, no i kupić ją na przykład taniej?
Może być i tak, ale jednak powracając do istoty rzeczy, no, spojrzeć na awaryjność całego taboru i tego, co jest sprzedawane przez naszą bydgoską firmę. Ona jest duża relatywnie do firm, do konkurentów tutaj Stadlera czy Alstoma. No niestety przegrywamy i nie ma się co dziwić, że bardzo ostrożni są inwestorzy, czy nawet przedstawiciele Funduszu Rozwoju dość wstrzemięźliwie wypowiadają się na temat dofinansowania. Tu nie chodzi o budżet, tu chodzi o wsparcie inwestycyjne w postaci kapitału prywatnego bądź tego z Funduszu Rozwoju. I ta długość tego okresu oczekiwania i podpisania umowy, no właśnie z tego wynika, bo wystarczy posłuchać wypowiedzi przedstawicieli firm, czy tutaj Funduszu Rozwoju, to właśnie na to zwracają uwagę, na zbyt wysoką awaryjność, co tutaj wspominane wcześniej terminy, przekraczane terminy dostaw, również komplikuje sytuację firmy. Może tutaj ja bym nie łączył rentowności z płynnością. To są dwie oddzielne rzeczy. Marża ma wpływ na rentowność, a nie ma wpływu na płynność. Płynność to jest dbałość o regulowanie zobowiązań i oczywiście o strukturę należności. A struktura należności w tym przypadku jest jakby narzucona. To nie jest sprzedaż bułek czy obuwia. To są przecież pociągi, to jest tabor. To nie sprzedaje się w milionach sztuk, tylko kilkanaście. A więc tutaj kwestia właśnie takiej, no bym powiedział, zaradności i dbałości o finanse, to jest jedna rzecz, a marża, czy stopa rentowności, to jest druga.
Według ostatnich informacji Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju mógłby w PESE zainwestować. Przedstawiciele BOR-u i firmy o szczegółach na razie nie chcą mówić. No zobaczymy, czym zakończy się szukanie tego zewnętrznego dofinansowania. Zmieńmy temat. Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8000 zł dla najmniej zarabiających. Panie doktorze, kto konkretnie skorzysta na tym zwiększeniu? Jarosław Oczki.
Na tym rozwiązaniu skorzystają osoby najniżej zarabiające i wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie. Znaczy ono mogło zostać wprowadzone w sytuacji, kiedy jest dobra sytuacja budżetowa, a z taką sytuacją właśnie teraz mamy do czynienia. Polska kwota wolna od podatku jest jedna z niższych wśród krajów wysoko rozwiniętych i także tutaj jest na pewno pole do podwyżek. To, żeby podwyższyć tą kwotę tylko dla osób najniżej zarabiających, ma spowodować większą progresywność systemu, polskiego systemu podatkowego, czyli chodzi o to, żeby ulżyć tym osobom najmniej zarabiającym, a nie zmieniać obciążeń osób trochę lepiej zarabiających. Samo zmniejszenie tej kwoty jest też dobrym posunięciem, myślę, z tego powodu, że może ono zwiększyć, chociaż no, trzeba też na początku może powiedzieć, że ta kwota jest nieznacznie zwiększona, także tutaj ten bodziec taki finansowy dlatego, żeby wyjść z bierności zawodowej i podjąć działalność, podjąć pracę, nie jest może duży, to jest krok w dobrym kierunku, może nie jest on istotny, ale na pewno ten kierunek zmian jest pożądany. Chociażby dlatego, żeby zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej czy współczynnik zatrudnienia w Polsce, który cały czas pozostaje na dosyć niskim poziomie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.
Podniesiona kwota wolna od podatku, ma być podniesiona kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających, ale osoby zarabiające od 13 do 85 tysięcy złotych będą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3901 zł, tak jak to jest do tej pory. Panie profesorze, no właśnie, czas takiej koniunktury. To nie powinien być moment, kiedy jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, zaczniemy troszkę szybować w kierunku innych krajów i chociażby też no, rozszerzyć tę grupę osób, która skorzysta na wyższej kwocie.
Tak, czynnik koniunkturalny oczywiście jest sprzyjający tutaj, ale ja zwróciłbym uwagę na zeszłości te pewne historyczne. No, my ciągniemy za sobą właśnie tą kwotę wolną podatku, najniższą w krajach Unii Europejskiej od wielu lat i z tym samym zmniejszamy siłę nabywczą tych osób najniżej zarabiających. Tu, ja już wielokrotnie mówiłem, należało wprowadzić tą kwotę tak, jak obiecano to 2 lata temu, czy 3 lata temu dla wszystkich, dlatego że no jest to sprawiedliwe. Tutaj dzielenie dla podatników o dochodach niższych, średnich czy wyższych stwarza sytuację niejasną i bardzo problematyczną.
Ale rozumiem, że taka wyższa kwota dla wszystkich to duże zubożenie dla budżetu.
No właśnie, dlatego że pojawia się konieczność zmniejszania siły tego podatku dla dochodów z pracy. Znaczy, no, po prostu trzeba w tym kierunku pójść, a automatycznie szukać zabezpieczenia w innych formach, innych opodatkowaniach. Tu pojawiają się podatki majątkowe, a więc tym można uzupełniać ewentualne niedobory budżetowe. Więc pojawia się konieczność regulowania tego na zasadzie zmniejszania opodatkowania pracy, a tym samym zwiększania opodatkowania majątku. Bo tutaj mamy zbyt dużo dysproporcje i nierównowagi, które blokują aktywność właśnie gospodarczą i aktywność zawodową, o której tutaj wspominał doktor przed chwilą. A więc to jest dobry ruch, ale zbyt ostrożny i trzymając się obietnic wyborczych PiS-u czy tutaj prezydenta, należałoby śmielej uderzyć właśnie w ten dzwon kwoty wolnej od podatku, ale uniwersalnej.
Na razie propozycje są skromniejsze. Podniesienie kwoty wolnej do 8 tysięcy dla najmniej zarabiających. To jest regionalny punkt widzenia. Wracamy po krótkiej przerwie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W ostatnim czasie wszystkie media obiegły komunikat rzecznika finansowego, który ostrzega, że na przestrzeni lat raty kredytów mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Brzmi to bardzo groźnie, szczególnie jeśli ktoś już teraz ma ratę w wysokości na przykład 1500 zł. W tej chwili stopy procentowe są na historycznie niskim poziomie. Jak rozumieć zatem to ostrzeżenie akurat teraz, dr Jarosław Oczki?
No właśnie ten czynnik wysokości referencyjnej stopy procentowej, to, że ona teraz jest na historycznie niskim poziomie, właśnie to jest jedna z determinant, dlaczego akurat teraz rzecznik finansowy podjął takie działania, wydał to ostrzeżenie. I drugim czynnikiem jest to, że w ostatnim roku wzrosła liczba osób, które wzięły kredyt hipoteczny, czyli ta narastająca liczba kredytów plus te historycznie niskie stopy procentowe powodują, że trzeba troszkę uważać, żeby banki zbyt ochoczo nie rozdawały tych kredytów hipotecznych, dlatego że część osób może po prostu nie do końca miarodajnie ocenić swoją przyszłą sytuację finansową. Chodzi o to, żeby po prostu, żeby te kredyty były spłacane. Tak, do tej pory nie mamy akurat dużych problemów ze spłacalnością kredytów hipotecznych i pewnie chodzi o to, żeby taka sytuacja pozostała. I tak wydaje się, że największe ryzyko tkwi w kredytach walutowych, chociaż akurat to ostrzeżenie dotyczyło nie tylko kredytów walutowych, ale również złotowych, bo ta rata może wzrosnąć właśnie ze względu na wzrost przyszłej stopy procentowej. Tutaj pocieszeniem pewnym jest to, że te stopy procentowe, jeżeli będą rosły, to one raczej będą rosły ewolucyjnie. To nie będzie tak, że w ciągu 2 miesięcy to będzie jakiś bardzo szybki wzrost i część gospodarstw domowych utraci możliwość obsługi tych kredytów. Innym czynnikiem, który jest pozytywny, który też może trochę łagodzić wydźwięk tego ostrzeżenia, jest to, że raczej oczekiwany jest w Polsce wzrost płac. Już widać ten wzrost płac, a będzie on kontynuowany. I trzeci czynnik może taki też, że kredyty, które są brane na kilkadziesiąt lat ze stałą ratą, z malejącej wartości pieniądza w czasie wynika, że ta rata na przykład 2000 za 10 lat będzie mniej więcej tak samo dotkliwa jak obecnie rata 1500, ponieważ właśnie ze względu na inflację, na rosnące płace, tak realna wartość tej nawet wyższej raty w przyszłości, tak odległej przyszłości, 10-15 lat, nie będzie aż tak dotkliwa. Także to też może niedużo, ale troszeczkę też może złagodzi ewentualne ryzyko stopy procentowej.
Panie profesorze, to dmuchanie na zimne, czy wzrost stóp jest przesądzony w najbliższym czasie? Bo to, co jest w tej chwili, czyli ten historycznie niski poziom, trwać wiecznie nie może.
Na pewno wiecznie trwać nie może, ale ja bym tutaj...
Ale ostatnio Rada Polityki Pieniężnej, przepraszam, tylko dodam, nie zmieniła wysokości stóp i ta stopa referencyjna, ważna dla kredytów, pozostaje na poziomie 1,5%.
Tak, zgadza się, ale ja bym tutaj uspokoił kredytobiorców, dlatego że polski system bankowy uznawany jest za konserwatywny bardziej niż inne w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, a sekuracja jest tutaj o wiele większa. W związku z tym ten proces podwyżek stóp procentowych pewnie byłby rozłożony w czasie.
No nie, ale ma on jest w ogóle przesądzony, bo niektórzy eksperci mówią, że jeśli już, to w 2019, inni mówią, że nie, że na pewno wcześniej. Są analizy Open Finance, które zakładały, że być może do 2019 już te raty mogą wzrosnąć nawet o 40%, takie czarne scenariusze wywodzone.
Myślę, że trzeba byłoby porównać obecne stopy procentowe ze stopami inflacji i tutaj dojdziemy do jasnego przekonania, że faktycznie od już wielu lat utrzymuje się ta sytuacja dość nieszablonowa, nie występująca wcześniej. Zwłaszcza po kryzysie finansowym w 2008 roku banki wszystkie na całym świecie stosują taką agresywną politykę kredytową, obniżając te stopy procentowe do bardzo niskiego poziomu. I dlatego teraz przy wzroście popytu na całym świecie, poprawie koniunktury, ten popyt ciągnie za sobą ceny. W związku z tym skutkiem podwyższenia cen i dóbr, usług, a także nieruchomości, w przyszłości, czy w 2018-2019 na pewno będzie podwyższenie stóp procentowych, ale jeśli przyjmiemy, że nie dojdzie do kryzysu finansowego, bo pamiętajmy, że kryzys zwiastowany jest zawsze bardzo szybkim wzrostem cen, a więc to się uwalnia mniej więcej na pół roku przed tym krytycznym załamaniem na giełdach czy w gospodarkach realnych, to myślę, że te stopy procentowe cenowe będą rosły ewolucyjnie, bo przecież stopa inflacji też ma być coraz wyższa z roku na rok i w 2018 i 2019 i w ślad za tym, przyjmując, że zmieni się nastawienie z tego właśnie nastawienia pobudzającego na bardziej ostrożne, no to będą te stopy procentowe podwyższane. Na pewno tak.
W roku 2012 podstawowa stopa procentowa była na poziomie 4,7%, teraz 1,5%. Dojście do tej 4,7% jest realne, panie profesorze? Czy to będzie trwało latami? Czy to może być skokowo, to
wszystko,
że o 1%?
Wszystko zależy od tempa wzrostu cen. No, trudno przewidzieć reakcję tutaj gospodarek realnych na to, co będzie działo się na giełdach czy na rynkach finansowych, ale z całą pewnością, jeżeli tempo wzrostu cen przyspieszy, na przykład będzie kończył się okres prosperity, rozkwitu gospodarczego, to na pewno te stopy procentowe wzrosną i do tego poziomu, a może nawet wyższego. Ale tego nie wiemy, bo to trudno jest przewidzieć w ogóle ewoluowanie gospodarek w kolejnej fazy tego cyklu koniunkturalnego. To bym przestrzegał przed taką jednoznacznością.
Ważna informacja na teraz, bo o to chyba chodziło rzecznikowi finansowemu, że jeśli ktoś przymierza się do tego, by wziąć kredyt, to panie doktorze, dobrze skalkulować, tak? Jeżeli jesteśmy na styku, tak, to musimy mieć świadomość, że za kilka lat no, to może nam się wymknąć spod kontroli.
Ja tutaj się zgodzę z panem profesorem, że właściwie ten wzrost tych stóp procentowych jest nieuchronny tak naprawdę, bo one rzeczywiście są teraz na bardzo niskim poziomie. Inflacja też raczej powinna się pojawić na poziomie wyższym niż obecnie, chociaż już teraz widzimy wzrost tej inflacji. Także jakiś wzrost tych stóp procentowych będzie. Nie sądzę, żeby to był jakiś, jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych właśnie takich kryzysowych zdarzeń w gospodarkach, to ten wzrost nie będzie gwałtowny i nie będzie bardzo wysoki.
No mam nadzieję, że teraz słychać takie uff ze strony tych wszystkich, którzy mają nie niskie raty kredytowe. Powoli w Sejmie finalizowany jest projekt zakazu handlu w niedzielę. Ostatni kompromis ma zakładać zamknięcie sklepów w dwie niedziele w miesiącu. No i teraz pytanie, czy to może złagodzić skutki wprowadzenia zmiany, czy tak naprawdę no, ta zmiana, ten zakaz nie byłby dotkliwy dla gospodarki nawet przy zakazie we wszystkie niedziele, bo są głosy, że zakaz jest dla gospodarki neutralny, doktor Jarosław Oczki.
Neutralny prawdopodobnie nie jest, chociaż mam wrażenie, że jeżeli słucha się dwóch stron sporu, to obie strony przesadzają. No, jedna w stronę taką, że ten zakaz właśnie nie jest w ogóle szkodliwy, że w ogóle nie wpłynie na gospodarkę i że jest bardzo pożądany wprowadzenie takiego zakazu, a druga strona też argumentuje, że to będzie miało bardzo istotny wpływ, będą duże zwolnienia w handlu detalicznym. Mi się wydaje, że te obie czasami, nie mówię, że każdy głos w tej sprawie jest skrajny, ale wydaje się, że zbyt dużo jest głosów skrajnych w tej sprawie. Ja tak już kiedyś się wypowiadałem na ten temat. Tak naprawdę temat zatrudnienia w niedzielę jest trochę tematem nieekonomicznym, ponieważ nieekonomiczne przesłanki stoją za tym, żeby wprowadzić taki zakaz. Z ekonomicznego punktu widzenia na pewno to nie pomoże gospodarce, chociaż nie sądzę, żeby bardzo zaszkodziło. To jak dobrze nam się wiedzie ekonomicznie, zależy od wydajności pracy w ciągu godziny w całej gospodarce, która zależy od innowacyjności i innych czynników, od liczby przepracowanych godzin w ciągu roku. I tutaj na to właśnie ewentualnie miałby wpływ ten wprowadzenie tego zakazu, czyli jakoś to może obniżyć PKB. Wydaje mi się, że bardzo nieznacznie, ale to jest kwestia naszego wyboru, czy my jako społeczeństwo w imię pewnych racji nieekonomicznych, pewnych wyższych racji prorodzinnych i tym podobnych, czy jesteśmy w stanie zgodzić się na ewentualnie jakiś tam bardzo mały ubytek aktywności gospodarczej.
Jedna strona mówi, zakaz handlu w niedzielę byłby neutralny dla gospodarki, ale są analizy, z których wynika, że pracę może stracić 36 tysięcy osób, obroty zmniejszą się o 10 miliardów, a do budżetu trafi o prawie 2 miliardy złotych mniej, panie profesorze. Faktycznie to są skrajne opinie, prawda, pośrodku leży?
Tak mi się wydaje, że jedna i druga strona związkowa i strona pracodawców tutaj przesadza w opiniowaniu i w sformułowaniu wyroków różnych, że to będzie niebotyczna strata 36 tysięcy tak, zwolnionych. Przecież pamiętajmy o tym, że nasza gospodarka i po stronie handlu nie radzi sobie z organizacją pracy. Zawodzi często właśnie nie ta stanowiskowa wydajność, a właśnie brak należności należytej organizacji pracy. Wystarczy lepiej zorganizować pracę w ciągu tygodnia i w te dwie niedziele, które będą aktywne, i nikogo się nie zwolni. No przecież sami widzimy często, kupując w marketach, że panie przy kasach muszą biegać z powrotem do magazynu, na rampę, i ta praca nie wygląda tak, jak powinna.
W tej chwili akurat na wielu sklepach są ogłoszenia, że przyjmie
tak,
się
cały czas potrzebują przecież pracodawcy nowych tutaj pracowników, a więc nawet gołym okiem, śledząc tutaj personel takich hipermarketów, czy nawet mniejszych sklepów, widzimy, że tutaj osoby są bardzo zapracowane, zabiegane często i ona na pewno, ta praca wymagałaby lepszej organizacji, a te dwie niedziele, no to jest taki targ krakowski po prostu, miało być wszystkie, no to będzie połowa, no to nie sądzę, żebyśmy nie kupowali.
Decyzja mniej obroty... ekonomiczna, bardziej związana z próbą zmienienia nastawienia części obywateli, żeby faktycznie nie kupować w niedzielę, no i żeby pracownicy mogli spędzić czas z rodzinami.
Jeśli byłby to teatr, filharmonie i wprowadzono by zakaz na przykład, tak, wystawiania oper czy koncertów w co drugą niedzielę, to też jest praca dla orkiestry, dla aktorów, to pewnie byłby mniejszy popyt, bo przecież my chodzimy do filharmonii w piątki, do teatru w soboty, w niedzielę. W związku z tym takie ograniczenia miałyby wpływ na ten popyt, ale tutaj przecież te zakupy dokonamy w co drugą niedzielę, większe, czy w środku tygodnia, w soboty. To się w ogóle nie odbije na obrotach, ani na spadku aktywności gospodarczej tych hipermarketów czy sklepów. No wręcz przeciwnie, jeżeli poprawi się organizację pracy, to te dwie niedziele dla tych osób będą stanowiły rzeczywiście jakiś, no przynajmniej ukłon w stronę właśnie ich czasu wolnego i mogą pójść do teatru, mogą pójść do filharmonii.
No właśnie, zobaczymy, jak się zmienią te przyzwyczajenia obywateli. Projekt jest powoli finalizowany w Sejmie. To jest regionalny punkt widzenia. Spoglądamy teraz na sprawy ogólnopolskie, a za chwilę spojrzymy na to, co dzieje się na linii Unia Europejska, Wielka Brytania. Czy będzie naprawdę twardy Brexit? Zostańcie Państwo z nami.
Next time you're fighting, kill 'em with kindness.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Z wielkim trudem idą rokowania w sprawie Brexitu, jak informuje Puls Biznesu, BDI, największa niemiecka organizacja przemysłowa, radzi niemieckim firmom działającym w Wielkiej Brytanii, by szykowały się na bardzo twardy Brexit. No a twardy Brexit ma oznaczać, że Wielka Brytania nie uzgodni umowy handlowej z Unią Europejską. Konsekwencje rozstania Wielkiej Brytanii z Unią faktycznie mogą być bardzo trudne, panie profesorze?
Mogą być. Prawdopodobnie taki scenariusz się spełni i problemy z aktywnością gospodarczą firm kooperujących, znaczy tutaj mówimy o brytyjskich i pozostałych z Unii Europejskiej, będą zakłócone, a te zakłócenia będą powodowały oczywiście spadek efektywności, no i problemy z utrzymaniem dotychczasowej aktywności gospodarczej. Każdy proces dezintegracyjny wpływa niekorzystnie na całość, czyli na Unię Europejską. No nie ma takiego przypadku w żadnym podręczniku. No gdybyśmy sięgnęli do literatury ekonomicznej, nie opisuje się korzyści wynikających z rozpadu, z dezintegracji. Wszystkie właśnie takie separatystyczne tutaj, jak słyszymy w Hiszpanii, czy gdziekolwiek ruchy, są wyjątkowo szkodliwe dla gospodarki, no i dla społeczeństwa zamieszkującego Unię Europejską. Dla całości.
Polskie firmy, panie doktorze, też się powinny czegoś obawiać. Ten eksport, import, ta wymiana handlowa z Wielką Brytanią jest dosyć ważna dla nas, prawda?
Na szczęście nie jest to główny nasz partner handlowy. Gdyby taki Brexit miał dotyczyć, gdyby wystąpienie z Unii Europejskiej miało dotyczyć Niemiec, to obawiałbym się, że te skutki będą katastrofalne wręcz dla polskiej gospodarki. Tutaj, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, te skutki mogą być pośrednie. Wielka Brytania jest największym odbiorcą niemieckiego eksportu w przemyśle samochodowym. Także a tutaj w przemyśle samochodowym jest sporo inwestycji niemieckich w naszym kraju i też dużo firm kooperujących współpracuje z firmami motoryzacyjnymi niemieckimi. Także tutaj jakiś pośredni skutek może nastąpić. Jednak wymiana handlowa bezpośrednio między Polską a Wielką Brytanią nie jest na bardzo wysokim poziomie na szczęście i te inwestycje bezpośrednie brytyjskie również nie są najwyższe. Znaczy to nie jest nasz główny partner handlowy i w dziedzinie przepływów kapitału. Tutaj najbardziej, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, obawiałbym się o to, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia emigracji polskiej, która już zamieszkuje Wyspy Brytyjskie. I ewentualnie, jakie będą regulacje określające możliwości podejmowania pracy przez osoby, które będą tam, przez kolejne osoby, które będą przybywały, osoby z Polski, które będą przybywały na Wyspy Brytyjskie. Ponieważ tutaj jedynym taki duży potencjał, jaki tam tkwi między w stosunkach polsko-brytyjskich, jest właśnie to jest właśnie ta duża rzesza obywateli naszego kraju, która tam pracuje, która również przekłada się na pewne poprawienie wzrostu gospodarczego w Polsce, ponieważ te osoby, które tam pracują, bardzo często nie zrywają tutaj więzów ekonomicznych, rodzinnych z naszym krajem i te transfery pieniężne, które trafiają do nas od emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, cały czas są istotnym zastrzykiem finansowym dla naszej gospodarki. Także tutaj będą na pewno negatywne skutki. Czy to będzie twardy Brexit? Właściwie nikt nie jest w stanie powiedzieć, bo kolejne oświadczenia, kolejne przemówienia Theresy May i negocjatorów brytyjskich czy negocjatorów europejskich właściwie przynoszą kolejne jakieś niezdefiniowane koncepcje, które tak naprawdę czasami są w sprzeczności. Także tutaj na razie...
Być może lepiej słuchać się w to, co mówi na przykład niemiecka organizacja przemysłowa BDI, by przygotować się na gorszy scenariusz, by
na
nie
pewno
być zaskoczonym.
Na pewno być przygotowany.
I jeszcze na moment, na koniec wróćmy do kraju i zatrzymajmy się przy szybko rosnących pensjach. Przynajmniej w niektórych branżach ten wzrost jest najwyższy od 5 lat, ale są także głosy, że można się cieszyć, ale trzeba też mieć na uwadze, że taki stan rzeczy ma określone konsekwencje. Część ekonomistów uważa, że wzrost pensji przełoży się na wzrost cen, a to spowoduje wzrost inflacji. Troszeczkę już o tym mówiliśmy dzisiaj. Dostrzegają tu panowie jakieś zagrożenia, panie profesorze?
Oczywiście, jeśli wzrost płac wyprzedza wzrost wydajności społecznej, to konsekwencją tego musi być szybszy wzrost cen. Przecież płace są elementem kosztu i to istotnym. Zawsze będzie miało to wpływ na na wzrost cen, jeśli firmy oczywiście chcą utrzymać dotychczasowy poziom efektywności, no bo wtedy balansujemy między wyższymi kosztami, no i mniejszym zyskiem automatycznie. No,
a ten wzrost cen powoduje, że tak naprawdę nie korzystamy z tych wyższych pensji, że to wszystko jest przyduszane? Tak?
Jest kwestia oczywiście proporcji. W jakich proporcjach następuje przyrost cen, a w jakich przyrost płac? Jeśli tutaj dochodzi właśnie do dość widocznych dysproporcji, że ten przyrost płac wyprzedza i to znacznie przyrost wydajności i dotychczasowy poziom cen, to on ciągnie za sobą dalej ten wzrost cen na jeszcze wyższy poziom, powodując oczywiście to, co też mówiliśmy wcześniej, w konsekwencji wzrost stóp procentowych i pogorszenie warunków makroekonomicznych w każdej gospodarce. To jest inflacja kosztowa, klasyczny taki przykład podręcznikowy dla ekonomistów, jasno określone, a dla każdego z nas, zjadacza chleba, no to konsekwencje są takie, że ograniczenia i w zakupach, w sile nabywczej naszego portfela są zauważalne. W jakimś tam oczywiście czasie.
Grozi nam nadmierny wzrost inflacji, panie doktorze?
Tak, no płace mogą przełożyć się na wyższą inflację. Tym bardziej, że ten wzrost płac właściwie nie jest niczym złym, że płace rosną w gospodarce, jeżeli rośnie wydajność, tak jak pan profesor wspomniał. Problem w Polsce jest obecnie taki, że te płace na razie, to jest pierwszy rok, kiedy sierpień do sierpnia te płace wzrosły o prawie 7%. To jest bardzo wysoki wzrost i niestety można oczekiwać, że te płace będą dalej rosły w bardzo szybkim tempie. Zbyt szybkim, żeby pozwolić firmom dostosować wydajność pracy do tych płac. Także tutaj widzę pewne zagrożenie. I te płace w tym sensie też przeniosą się na inflację, na wyższą inflację, ale też pogorszą konkurencyjność firm, co myślę jest bardziej nawet groźne, międzynarodową konkurencyjność polskich firm, co jest bardziej groźne z punktu widzenia długookresowego rozwoju naszej gospodarki.
Zobaczymy też, jakie będą analizy na koniec roku, bo być może ten wzrost pensji dotyczy tylko niektórych branż, tam gdzie brakuje pracowników. Zobaczymy, jak to się w całej gospodarce rozkłada. Bardzo panu dziękuję. Profesor Mirosław Gajze, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dziękuję
i doktor Jarosław Oczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.